Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Zbigniewa Boguckiego, mecenasa wojewodę zachodniopomorskiego. Szczęść Boże, panie wojewodo, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, również pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, panie wojewodo, do polskiej polityki powraca Donald Tusk. Szczecin to miejsce, w którym odbyło się jedno z pierwszych spotkań pana Donalda Tuska z mieszkańcami województwo zachodniopomorskie. Przy okazji rzeczywiście rozmowy o tym, co dzieje się w polskiej polityce, warto przypomnieć, jak wyglądało województwo zachodniopomorskie za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Tak, drogi ojcze, no ja się niesłychanie zdziwiłem, że akurat to nasz region tutaj, Szczecin, Pomorze Zachodnie, wybrał pan Donald Tusk jako to miejsce pierwszego spotkania, aczkolwiek warto też zauważyć, że można powiedzieć, już się zmęczył i wybrał się na urlop, ale zostawiając to na boku, trzeba pamiętać, co złego stało się w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, wtedy, kiedy właśnie premierem był Donald Tusk. Ja przypomnę, że wtedy też w czasie tych rządów została zlikwidowana Stocznia Szczecińska. Myślę, że no, nie chciałbym też mówić swoimi słowami, bo zawsze ktoś może powiedzieć, że to jest wystąpienie polityka, że to jest jakiś spór polityczny, więc postaram się posłużyć informacjami, które zawarł NIK, Najwyższa Izba Kontroli, po tym jak stocznie zostały i w Szczecinie, i w Gdyni zlikwidowane. I myślę, że to są takie bardzo ciekawe materiały, które nie zawsze trafiają do opinii publicznej, a warto by było przynajmniej w krótkich fragmentach je dosłownie zacytować. Można na przykład za NIK-iem powtórzyć, że ustawa, która tak zwana ustawa kompensacyjna, która likwidowała stocznię, była przygotowana przez prywatną kancelarię. Nie było, niecelowe było ograniczenie zakresu wykorzystania przy tych pracach merytorycznych wiedzy i doświadczenia pracowników Departamentu Nadzorującego Stocznię, w konsekwencji czego w trakcie tryb prac legislacyjnych i działania pod presją czasu tak naprawdę ustawa kompensacyjna, niektóre jej przepisy nie spełniały, krótko mówiąc, wymogów ani decyzji Komisji Europejskiej, ani takiego zdrowego, że tak powiem, rozsądku. Były nieprecyzyjne, niespójne z innymi przepisami, ale to jeszcze można powiedzieć pół biedy. Natomiast najciekawszy fragment, który chyba warto tak w całości zacytować i pozwolę sobie przytoczyć za NIK-iem, nie mówiąc już swoimi słowami, bo to obrazuje, jak wyglądała ta polityka w czasie rządów pana Donalda Tuska. Minister Skarbu Państwa, cytuję, minister Skarbu Państwa nie skorzystał z przewidzianych w prawie wspólnotowym środków zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie stoczni, czyli tej komisji, tej decyzji, która nakazywała zwrot środków publicznych, a w konsekwencji w oczywisty sposób prowadziła do likwidacji stoczni, chociaż mógł złożyć skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej do sądu pierwszej instancji na podstawie artykułu 230 traktatu. Mógł również wnioskować do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego w celu wstrzymania wykonania decyzji Komisji. Możliwości takiego wskazywała analiza sporządzona w czerwcu 2008 roku dla Agencji Rozwoju Przemysłu przez firmę doradczą KPNG. Minister ówczesny Skarbu Państwa w rządzie pana Donalda Tuska tłumaczył, iż nie dysponował informacjami, z którymi można byłoby wywieść przekonujące argumenty przemawiające za zaskarżeniem decyzji komisji. Zeznania pozyskane przez NIK w trakcie kontroli wskazują na inną przyczynę braku zastosowania środka odwoławczego, w związku z tym, iż decyzja Komisji Europejskiej odraczały proces egzekwowania zwrotu udzielonej pomocy publicznej, uwaga, nie wypadało, podkreślam, nie wypadało się od nich odwołać. Innymi słowy, była możliwość zaskarżenia decyzji, która de facto Komisji Europejskiej, która nakazywała zwrot pomocy publicznej, a w konsekwencji prowadziła do likwidacji stoczni i w sposób absolutnie świadomy, jak wynika z raportu NIK-u, to nie są moje słowa, to jest raport NIK-u z 2011 roku, nie skorzystano. Nie dlatego, że nie było środków prawnych, nie dlatego, że nie było argumentów, nie dlatego, że nie można było takiego zaskarżenia uzasadnić. Więcej, była analiza, która wskazywała, że są podstawy do tego, żeby zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej, ale tak jak cytuję raport NIK-u, nie wypadało się od nich odwołać. Czyli polski interes, los stoczniowców, los stoczni był mniej ważny w czasie rządów Platformy Obywatelskiej niż jakieś wypadanie, jakieś kowenanse, czyli polski interes, polska racja stanu ustępowała po prostu temu, można w dużym skrócie powiedzieć, że ktoś nas poklepie, tak jak tu już przysłowiowo mówiliśmy, po ramieniu, powie, jesteście w porządku, nie zaskarżacie, I to jest najważniejsze. W tym czasie myślę, że to też należy bardzo jasno wyartykułować. Bardzo wiele osób straciło pracę, bo te działania, które zostały podejmowane, one niestety nie doprowadziły do takiego to skutku, że stoczniowcy w jakiejś krótszej bądź dłuższej perspektywie znaleźli zatrudnienie.
No wspomniał pan, panie wojewodo.
Jeszcze jedno zdanie, ojcze. Spośród ponad 9 tysięcy zwolnionych stoczniowców nową pracę znalazło niespełna 3 tysiące osób. I to też z raportu NIK-u.
A proponowano stoczniowcom przekwalifikowanie się, zaproponowano im w projekcie rządowym między innymi przekwalifikowanie się na fryzjerów dla psów.
No były takie właśnie pomysły, były takie propozycje i oczywiście nie mając nic do takiej czy innej profesji, no ale na miły Bóg, no jeżeli mówimy o wykwalifikowanej kadrze stoczniowej, o ludziach, którzy latami pracowali w stoczni, którzy budowali często bardzo skomplikowane jednostki, którzy mieli fach w ręku i mieli doświadczenie, no to ta propozycja, o której ojciec mówi, a takie propozycje były kierowane, można było powiedzieć, była wymierzeniem policzka tym ludziom. No jak można zaproponować ludziom takiej twardej pracy, ludziom z doświadczeniem, z kwalifikacjami, to żeby przekwalifikowali się na zupełnie inny zawód. Poza tym już pomijam, ilu takich fryzjerów mogłoby być. No, były to rzeczy absolutnie oderwane od rzeczywistości, zupełnie jakieś wyimaginowane, zupełne teoretyzowanie, a stocznia została wówczas likwidowana. To właśnie wtedy przez to, że, i podkreślę jeszcze jedną rzecz, stocznia miała wówczas problemy finansowe głównie z uwagi na niski kurs dolara. To był rok 2008 i pamiętamy 15 września, to jest ten wielki krach rozpoczęty bankructwem Lehman Brothers banku w Stanach Zjednoczonych. I wtedy dolar spadł, ale już za kilka miesięcy dolar znowu zaczął odzyskiwać, a wiadomo, że to jest waluta rozliczeniowa, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, o gospodarkę morską. Gdyby wówczas rząd Platformy Obywatelskiej zaskarżył tą decyzję, to już sam ten czas uzyskany na skutek tego zaskarżenia, bez względu na to, jaka by była, czy byłaby ona to zaskarżenie okazało się skuteczne, czy też nie, dawał stoczni możliwość oddechu i odbicia się w związku ze zwyżkującym kursem dolara. Ale tej szansy stoczni szczecińskiej po prostu wówczas nie dano. I to trzeba bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć. Co więcej, jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Wtedy, kiedy Komisja Europejska żądała zwrotu pieniędzy, zwrotu tej, jak określiła to, niedozwolonej pomocy publicznej, wówczas w tym samym czasie w związku właśnie z kryzysem finansowym na rynkach finansowych, światowym kryzysem finansowym, pieniądze, można powiedzieć, szerokim strumieniem płynęły do prywatnych banków niemieckich i francuskich, a nam kazano wówczas zwracać. To są fakty i o tym trzeba bardzo jasno i wyraźnie mówić. I nie pamiętam wtedy stanowiska polskiego rządu, który twierdziłby, że tu mamy jakąś niesprawiedliwość i niespójność w decyzjach komisji.
W ostatnim czasie zarządów Zjednoczonej Prawicy, panie wojewodo, ta sytuacja zmieniła się diametralnie, chociażby w kontekście gospodarki morskiej. Wiele inwestycji, które zostały zrealizowane i są w dalszym ciągu realizowane, pokazują rzeczywiście, że myślenie o polskiej racji stanu może wyglądać zupełnie inaczej. W ostatnim czasie także dokonano pogłębienia chociażby toru wodnego Szczecin-Świnoujście, rozwijający się port, zapowiedź budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. No i oczywiście stocznia Gryfia, która próbuje po tych trudnych perturbacjach powodowanych decyzjami Platformy Obywatelskiej z całym kompleksem różnego rodzaju zakładów kooperujących stanąć na nogi.
Praktycznie tak jest, że my po tych wielu latach posuchy dla zachodniego Pomorza, dla województwa zachodniopomorskiego, właśnie w czasach rządów Platformy i PSL-u, rządów również w dużej mierze pana Donalda Tuska, próbujemy nadgonić ten stracony czas. Próbujemy realizować te słowa, które kiedyś powiedział świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, który mówił, że Pomorze Zachodnie to polska racja stanu i że Polska tutaj się zaczyna. I to nie chodzi, żeby się wywyższać ponad inne regiony kraju, ale po prostu położenie na zbiegu, tak powiem, ruchu tranzytowego wschód-zachód, dostęp do morza, porty, ruch tranzytowy również północ-południe, a więc ze Skandynawii na południe Europy, w sposób naturalny tworzą statuują Pomorze Zachodnie jako jeden z ważniejszych obszarów, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, tak jak mówię, nie ujmując pozostałym regionom, bo powinniśmy się rozwijać w sposób zrównoważony. Ale było dokładnie odwrotnie. To znaczy w czasie rządów Platformy Obywatelskiej tak naprawdę nic się nie działo. Pamiętam tą wieloletnią dyskusję o pogłębieniu toru wodnego, o którym ojciec mówił, między Szczecinem a Świnoujściem, tak żeby mogły tu zawijać się statki o tym największym zanurzeniu, jeżeli chodzi o Bałtyk, no to 11 metrów, ale nikt wtedy tego nie podejmował. My, można powiedzieć, w tym roku, we wrześniu, kończymy prace pogłębiarskie, a w marcu, w kwietniu, po umocnieniu nabrzeży, po umocnieniu tych dwóch wysp, które powstały, to taka ciekawostka, myślę, że też warto o niej powiedzieć, bo Pomorze Zachodnie, a tym samym Polska wzbogaci się o dwie nowe wyspy, które właśnie są z tego urobku w ramach pogłębiania Zalewu Szczecińskiego i Odry. My to dokonujemy. Tutaj będą mogły zawijać statki naprawdę o dużych gabarytach, o przewożące olbrzymią ilość towarów, a to jest automatycznie możliwość rozwoju portu, a to są daniny publiczne, które port będzie płacił, które będą płacili operatorzy portowi, a w konsekwencji to są dochody Skarbu Państwa. Później możemy je w sposób sprawiedliwy, racjonalny dzielić na różnego rodzaju programy społeczne, ale także na oświatę, na służbę zdrowia. To wszystko jest ze sobą połączone. To jest system naczyń połączonych. To realizujemy. Realizujemy wielkie przedsięwzięcia drogowe, S6, S11, S3. Pozostał ten jeden odcinek. Mnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła dokumentację na ten ostatni odcinek między Świnoujściem a Troszynem. Będziemy chcieli już mieć pełną ciągłość drogi S3, czyli od Świnoujścia aż na samo południe Polski, po to, żeby właśnie w dalszej perspektywie, również mając na uwadze, że we wrześniu, na jesieni przekopiemy się już pod Świną z tunelem w Świnoujściu, a w przyszłym roku po, że tak powiem, dopracowaniu infrastruktury ten tunel będzie mógł funkcjonować.
No właśnie, i tutaj się wtrącę, przepraszam Panie Wodo, też przypomnijmy, że premier Donald Tusk wycofał się z tej inwestycji, przeniósł środki na budowę z tego tunelu na Trójmiasto. No i to też trzeba powiedzieć, gdzie brylował pan Esnowak.
No tak, to były decyzje polityczne, które w sposób absolutnie świadomy zostały podjęte wówczas przez Donalda Tuska, który przecież przyjechał do Świnoujścia i mówił, że pieniędzy na tunel nie ma. Dzisiaj nasi przeciwnicy mówią, że w dużej mierze to są środki unijne. Zgadza się, tylko my dzisiaj te środki unijne chcemy lokować tak, żeby one pracowały na polską rację stanu, żeby one rozwijały polską gospodarkę, polski przemysł. No wtedy tej myśli nie było. Wtedy te pieniądze zostały zabrane i tutaj na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Świnoujściu, w Stargardzie nie działo się nic. I to trzeba bardzo jasno i wyraźnie mówić. To dzisiaj nie jest tak, że te słowa uciekają, bo są przecież nagrania wypowiedzi pana Tuska. Są nagrania wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, z których nie można się wycofać. Ja wiem, że dzisiaj politycy PO również z panem Tuskiem będą odpowiadać różne niestworzone rzeczy, ale wystarczy sięgnąć do tych archiwalnych wypowiedzi. No i tam jest, można powiedzieć, czarno na białym widać, jak ta polityka była prowadzona. Pomorze Zachodnie było zapomnianą częścią Polski. Nikt nie chciał tu realizować polskich interesów. Ja nie chcę już postawiać takiej daleko idącej tezy, że my żeśmy, można powiedzieć, w jakiejś mierze tutaj skapitulowali jako kraj wówczas, w tamtych latach, ale tak w moim odczuciu tak to wyglądało. Tak to wyglądało, że my nie realizowaliśmy tutaj polskich interesów w tym bardzo ważnym obszarze naszego kraju. Tutaj, gdzie dzisiaj mamy również przecież Baltic Pipe, mamy rozbudowę gazoportu, trzeci zbiornik po to, żeby uniezależnić się energetycznie. To wszystko są inwestycje, które mają olbrzymie znaczenie gospodarcze, ale również rzutują na nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj jest jednym z podstawowych elementów zabezpieczenia suwerenności kraju. Jeżeli nie mamy bezpieczeństwa energetycznego, trudno mówić o takiej pełnej niezależności, pełnej suwerenności. Ten pomysł prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest realizowany i będzie realizowany zarówno przez rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, jak i przez budowę myszki, nietoperze, które się gdzieś tam pojawiły i miały stać się przyczyną zablokowania tego projektu. Mam nadzieję, że się nie staną. Dzisiaj prace są kontynuowane. Tutaj ukłon dla duńskiej Instytucji Ochrony Środowiska, która zezwoliła na dalsze prace. Oczywiście te kwestie będą środowiskowe dalej procedowane, ale przepraszam za kolokwializm, jedziemy dalej, bo to jest realizacja polskiej racji stanu.
No i chciałoby sobie życzyć, to tak już na zakończenie naszej rozmowy, panie wojewodo, aby Polacy mieli dobrą pamięć i potrafili rzeczywiście pamiętać chociażby te sytuacje, o których rozmawialiśmy dzisiaj w aktualnościach dnia, i aby z tej lekcji potrafili wyciągać także odpowiednie wnioski na przyszłość.
Daj Boże, żeby się tak stało. Jeszcze jedno zdanie. Wielki projekt w Policach. Polimery Police, olbrzymia, nowoczesna, zielona fabryka za ponad 7 miliardów złotych, a przypominam, były różnego rodzaju plany, również żeby ten wielki zakład stanowiący część grupy Azoty sprzedać. My dzisiaj ten zakład rozbudowujemy, włączając to w wielki, że tak powiem, organizm polskiej gospodarki.
Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam, panie wojewodo. Bóg zapłać
z panem
Bogiem.
Serdecznie. Dzisiaj z pochmurnego Szczecina wszystkim życzę dobrego dnia z panem Bogiem.
Z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem mecenasem Zbigniewem Boguckim, wojewodą zachodniopomorskim.